Mówi Paryż, Radio France International. Jest poniedziałek, 8 czerwca. Oto najważniejsze wydarzenia dnia dzisiejszego. Po niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego Europejska Partia Ludowa utrzymuje pozycję lidera. Do niej będzie również należało wyznaczenie przewodniczącego Komisji Europejskiej. W Polsce wygrała Platforma Obywatelska przed PiS-em, we Francji wygrała rządząca partia UMP prezydenta Sarkoziego. Przegrali z Kretesem socjaliści, bardzo wzmocnili swą pozycję zieloni pod wodzą Daniela Cohn-Bendita. Pekin kategorycznie potępił przyznanie Dalai Lamie tytułu honorowego obywatela Paryża. W kawiarni na Polach Elizejskich wybuchł dziś pożar. 7 osób zostało lekko zatrutych gazem, 2 przewieziono do szpitala. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka, w studiu technicznym Grażyna Chmurska i Bertrand. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy do wysłuchania naszej audycji, w której po wiadomościach i przeglądzie prasy usłyszycie Państwo kilka minut ekonomii Piotra Błońskiego, Eurekę Piotra Rosochowicza, felieton sportowy Marka Brzezińskiego oraz wywiady Marka Pędziwola. A oto wiadomości. W wyniku niedzielnych wyborów europejskich Europejska Partia Ludowa utrzyma pozycję lidera i 267 mandatów w liczącym 736 miejsc parlamentarnych. Parlamencie Europejskim. To ona także wyłoni przyszłego przewodniczącego Komisji Europejskiej. Frakcja Europejskich Socjalistów została znacznie osłabiona w porównaniu z poprzednim parlamentem, zyskując 159 mandatów. Swoją pozycję umocnili Zieloni, którzy zdobyli 51 mandatów. Świętować mogą wreszcie partie skrajnie prawicowe i niezrzeszeni, 90 mandatów. Kampania wyborcza, którą w wielu krajach zdominowały problemy narodowe, zaowocowała niską frekwencją wyborczą. Do urn udało się niewiele ponad 40% spośród 375 milionów uprawnionych do głosowania. Partie prawicowe i centroprawicowe zwyciężyły w większości krajów europejskich, w tym w 6 największych: we Francji, Niemczech, Hiszpanii, we Włoszech, w Polsce i w Wielkiej Brytanii, gdzie Partia Pracy premiera Browna przegrała nie tylko z Torysami, ale również z eurosceptykami, która to partia otwarcie dąży do wycofania się ich kraju z Unii Europejskiej. Przegrana podkopała jeszcze bardziej pozycję premiera Browna, którego dymisji domagają się nawet niektórzy deputowani w jego własnych szeregach. Prawica wygrała także w Austrii i na Węgrzech, gdzie opozycyjny Fidesz pokonał rządzących socjalistów. W Polsce wygrała Platforma Obywatelska, zdobywając 44,39% przed Prawem i Sprawiedliwością, 27,41%. Na kolejnych miejscach uplasowały się Sojusz Lewicy Demokratycznej Unia Pracy, 12,33% i Polskie Stronnictwo Ludowe, 7,3%. Żadna z pozostałych partii nie przekroczyła 5% progu wyborczego. Frekwencja w Polsce wyniosła 24,53%, co oznacza, że do urn poszło nieco więcej wyborców niż w roku 2004. PO premiera Tuska otrzymała 25 spośród 50 foteli, którymi dysponuje Polska w Parlamencie Europejskim. PiS zajmie ich 15, koalicja SLD-UP 7 i PSL 3. Polska ambasada w Paryżu podała oficjalne wyniki głosowania Polaków we Francji. Najwięcej, bo 52,48% głosów zdobyła Platforma Obywatelska. Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość, które uzyskało 23,08% głosów. I na trzecim centrolewica w sporej odległości od dwóch pierwszych, bo mająca poparcie tylko 6,41%. Jedyna partia spośród startujących, której Polacy we Francji nie dali ani jednego głosu, to Samoobrona. Prawo i Sprawiedliwość zamierza utworzyć z brytyjskimi konserwatystami oraz czeską centroprawicą byłego premiera Mirka Topolanka nową antyfederalistyczną frakcję w łonie Parlamentu Europejskiego. Na francuskiej scenie politycznej nastała godzina prawdy. Na kłótniach przeciwników skorzystała rządząca partia UMP prezydenta Nicolasa Sarkoziego, która zdobyła 28% głosów. Komentatorzy twierdzą, że to najlepszy od 30 lat wynik rządzącej partii, do czego dodać należy pełny marazm ekonomiczny i rekordowy brak popularności prezydenta. Inni obserwatorzy podkreślają niską frekwencję wyborczą 33,18% i rozproszenie głosów. 70% głosujących poparło inne formacje polityczne. Francuska centroprawica może się jednak cieszyć swym zwycięstwem i czerpać z niego zachętę do kontynuowania reform. Z powyborczego odrętwienia nie mogą się natomiast otrząsnąć francuscy socjaliści. Ponieśli oni sromotną porażkę, zyskując zaledwie 16,8%, co dalekie jest od ich 20% oczekiwań. To prawdziwe trzęsienie ziemi, podsumował Pierre Moscovici, były minister spraw europejskich. Zaledwie 8% głosów nie daje też powodów do radości François Bayrou. Główny rywal Sarkozy'ego na prawicy całą kampanię skoncentrował na frontalnym ataku na osobę prezydenta w perspektywie wyborów prezydenckich w 2012 roku. Wybory w znacznym stopniu osłabiły pozycję Bayrou, za co może on mieć pretensje tylko do siebie, gdyż w przeddzień wyborów zaatakował w sposób wysoce grubiański lidera ugrupowania Europa Ekologia Daniela Cohn-Bendita. Daniel Cohn-Bendit uzyskał wynik porównywalny z socjalistami, który jednak w przypadku jego ugrupowania jest wielkim sukcesem. Startując z bardzo niskiego poziomu w sondażach, zieloni nie napadali na Sarkozy'ego, mówili o tym, co bliskie ich sercu, a więc o ochronie środowiska w skali europejskiej. Strategia powiodła się. Niektórzy francuscy politycy widzą w tym sukcesie wpływ emisji ekologicznego dokumentu Jana Arthusa Bertranda Home, zaprezentowanego w 126 krajach i w internecie. Niemal natychmiast po ogłoszeniu wyników Europa Ekologia stała się obiektem westchnień podstawowych ugrupowań politycznych we Francji. Cohn-Bendit odmawia jednak jakichkolwiek sojuszy innych niż w obrębie Parlamentu Europejskiego. Zapowiedział również, że głównym celem jego nowej strategii parlamentarnej będzie udaremnienie ponownego wyboru José Manuela Barrosu na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej. Mówi Paryż, Radio France Internationale. Brazylijska marynarka odzyskała dzisiaj stabilizator lotu z Airbusa 330, który spadł do Atlantyku tydzień temu w nocy z niedzieli na poniedziałek. Samolot leciał z Brazylii do Paryża. Na jego pokładzie znajdowało się 228 osób. Trwają poszukiwania ofiar i szczątków maszyny. W Barcelonie zmarł 73-letni prezydent Gabonu Omar Bongo Ondimba, najstarszy z afrykańskich szefów państw. Rząd Gabonu zarządził 30-dniową żałobę narodową. Program ceremonii pogrzebowej zostanie podany do wiadomości w późniejszym terminie. Pekin kategorycznie potępił przyznanie Dalai Lamie tytułu honorowego obywatela Paryża, uznając to za poważną ingerencję w stosunki francusko-chińskie. W niedzielę mer Paryża Bertrand Delanoë nadał oficjalnie ten tytuł duchowemu przywódcy Tybetańczyków. Decyzję w tej sprawie podjęli paryscy deputowani w marcu 2008 roku. Władze chińskie, oskarżające Dalai Lamę o podburzanie Tybetańczyków do walki o oderwanie się od Chin, wyraziły oficjalny protest kilka tygodni temu przed uroczystością na początku maja. Bertrand Delanoë zapewnił, że nie zamierzał ingerować w sprawy Chin, nie opowiadał się również nigdy za niepodległością Tybetu. Stosunki francusko-chińskie ostatnio nieco się poprawiły po 4 miesiącach zdecydowanego oziębienia spowodowanego spotkaniem Nicolasa Sarkozy'ego z Dalai Lamą w czasie wizyty obu przywódców w Polsce w grudniu ubiegłego roku. Słuchajcie Państwo Paryża, Radia France Internationale. Na Ukrainie 2 górników zginęło i 10 uznano za zaginionych po wypadku w kopalni węgla w Doniecku. Na powierzchnię wyjechało windą 38 osób. Dotychczas nie wiadomo, co się dzieje z zaginionymi. Wypadek miał miejsce rano na głębokości 1300 metrów. NATO przewiduje do stycznia przyszłego roku redukcję swych sił w Kosowie o 5 tysięcy osób. Tym samym KFOR z ponad 15 tysięcy zmniejszy się do nieco ponad 10 tysięcy. Propozycja ta musi zostać zatwierdzona w czasie spotkania ministrów obrony NATO zaplanowanego na 11 i 12 czerwca w Brukseli. W ubiegłym tygodniu sekretarz generalny paktu Jaap de Hoop Scheffer uznał zmniejszenie sił KFOR w Kosowie za przedwczesne. Armia rosyjska oznajmiła, że przywódca czeczeńskich rebeliantów Dokuumarow został zabity. Stał on na czele rebeliantów od 2006 roku. Słuchajcie Państwo Paryża, Radia France Internationale. Rząd francuski przyznał, że Francja przeżywa w tym roku historyczną recesję objawiającą się zmniejszeniem PKB o 3%. Zapowiada również, że wyjście z kryzysu będzie powolne. W roku przyszłym rozwój ma wzrosnąć zaledwie o 0,5% i bezrobocie nie będzie malało. Tymczasem dyrektor Międzynarodowego Funduszu Walutowego Dominique Strauss-Kahn stwierdził, że przełamanie nastąpi jeszcze tej jesieni i światowa gospodarka zacznie odbijać się od dna w pierwszej połowie 2010 roku. Podkreślił, że poprawa nie będzie możliwa, dopóki bilanse banków nie zostaną oczyszczone z toksycznych aktywów. O godzinie 12.30 w kawiarni Georges V na Champs-Élysées wybuchł nagle pożar, w wyniku którego 7 osób zostało lekko zatrutych gazem. 2 z nich przewieziono do szpitala, kawiarnię natychmiast ewakuowano. Pożar, który wybuchł w magazynie technicznym, gdzie składowane są butle z gazem oraz napoje, został ugaszony o godzinie 14.00. Ze względu na niebezpieczeństwo wybuchu gazu, strażacy musieli używać piany do gaszenia pożaru, co znacznie spowolniło ich akcję. Ogień nie był w żadnym momencie widoczny z zewnątrz. Kawiarnia znajdująca się na najsłynniejszej alei Paryża cieszy się dużym powodzeniem, zwłaszcza w porze obiadowej. Były to wiadomości dziennika. Słuchacie Państwo Paryża, Radio France International. Zapraszam teraz do wysłuchania przeglądu dzisiejszej prasy paryskiej, którą przygotowali Agnieszka Kumor i Piotr Kamiński.
We francuskich gazetach góruje jeden temat. Wybory do Parlamentu Europejskiego. Na inne zwycięstwo weekendu Rogera Federera w turnieju tenisowym mężczyzn na kortach Rolanda Garrosa znalazło się jednak miejsce na łamach sportowego dziennika L'Équipe, który tytułuje ni mniej, ni więcej tylko maestro. O sukcesie rządzącej partii UMP i Zielonych w eurowyborach pisze szeroko ekonomiczny dziennik Les Echos. Zwycięstwo Daniela Cohn-Bendita zadało cios Martine Aubry i François Bayrou. To Le Figaro sięga do militarnej terminologii, opisując osobisty sukces lidera ugrupowania Europa Ekologia. Sen o ekologicznej Europie zaowocował, pisze Libération. Fala uderzeniowa tytułuje krótko Aujourd'hui en France, pokazując triumfalną radość Nicolasa Sarkoziego i sympatyczny uśmiech Daniela Cohn-Bendita. Poniżej minorowe miny Aubry i Bayrou, wielkich przegranych w obecnych wyborach. Pomimo rekordowo niskiej frekwencji dokonało się na francuskiej scenie prawdziwe trzęsienie ziemi. Etienne Mougeot w artykule wstępnym Le Figaro komentuje ostatnie wydarzenia. Wybory europejskie przypadające w okresie pośrednim między krajowym głosowaniem do parlamentu i wyborami prezydenckimi są zazwyczaj wypadkową niezadowolenia wyborców z rządów partii pozostającej u steru władzy. A tu niespodzianka, wygrała rządząca UMP i jej koalicjant Nowe Centrum. To najlepszy wynik dla rządzącej prawicy od 30 lat. Prezydent Sarkozy wyszedł z tych eurowyborów wzmocniony. To zresztą jemu UMP zawdzięcza temat i powodzenie kampanii wyborczej. Innym zwycięzcą jest Daniel Cohn-Bendit, niegdysiejszy młody gniewny maja 68 roku, przeobrażony w pacyfistę ekologa, obskubał z głosów francuskich socjalistów i powalił na kolana centrystę lidera Modemu. Dla partii socjalistycznej to już nie jest przegrana, to prawdziwa klęska. 7 miesięcy po nieszczęsnym kongresie partii w Reims Martine Aubry nie udało się zmobilizować swych szeregów, by stanęły zwartym szykiem do wyborów. Nie udało się odnowić wizerunku partii ani przedstawić zbornego projektu. Frakcja składająca się z Hollande'a, byłego przewodniczącego, outsiderki Royal et Consortens ciągnie tę kołdrę w jedną stronę, ambitni 40-latkowie rządni władzy w drugą. Lider centrystów François Bayrou może mieć pretensje tylko do siebie. Będzie musiał poddać przeróbce całą polityczną strategię opartą niemal wyłącznie na przejściu swojej skromnej osoby do drugiej tury w wyborach prezydenckich za 3 lata. Bez programu, bez sojuszy, pozbawiony obecnie mandatu w Parlamencie Europejskim, Bayrou przeżyje chwilę samotności. Lider nowej partii antykapitalistycznej, główny poczmistrz Francji Olivier Besancenot, płaci haracz za to, że stanął do wyborów w pojedynkę i że zabierał chleb centralom związkowym w czasie wielkich manifestacji ulicznych. Prawicowi suwereniści też nie mają już od czego odcinać kuponów, od kiedy centroprawica europejska zaostrzyła ton w sprawie imigracji i przymknęła drzwi Turcji, starającej się o członkostwo. Ograniczył się tym samym teren, na którym dotychczas pasły się ich antyeuropejskie ambicje. Dysponując taką szachownicą, prezydent Sarkozy nie ma żadnych powodów, by zmieniać lojalnego premiera François Josepha Fiona, który prowadził kampanię wzorowo, i nie kontynuować podjętych reform, a tematów w bród: szkolnictwo wyższe, ubezpieczenia społeczne, sektor fiskalny, administracja, obniżka deficytu państwowego, trwały rozwój, jest w czym wybierać. Jeszcze kilka miesięcy temu nikt we Francji, a już z pewnością nie sam Sarkozy, nie mógł marzyć o takim zielonym świetle wyborczym dla rządzącej prawicy ze strony elektoratu. Wielkie firmy niemieckie szpiegują pracowników, ostrzega Libération, ostatnio Deutsche Telekom, który śledzi ich najmniejsze działania, włącznie z życiem seksualnym dyrektorki swej filii w Chorwacji. Tym samym niemiecka telekomunikacja dołączyła do długiej listy przedsiębiorstw oskarżonych o szpiclowanie swoich pracowników. Na liście tej znajdują się m.in. niemieckie koleje, Deutsche Bank czy sieć tanich sklepów Lidl. Raporty chorwackiej komórki wywiadowczej Deutsche Telekom na temat życia intymnego pani dyrektor naczelnej przypominają jako żywo donosy Stasi. Nic dziwnego, wiele wyspecjalizowanych firm pracujących dla wielkich grup przemysłowych zatrudnia byłych członków policji, wojska, a nawet osławionej tajnej policji NRD. Od kilku miesięcy afery ze szpiegowaniem pracowników zawładnęły szpaltami niemieckich gazet, tudzież innymi mediami. Co drugi pracownik czuje się szpiegowany. Wymiar Sprawiedliwości prowadzi śledztwo na temat sprawdzania przez Deutsche Telekom kont bankowych personelu. Deutsche Bahn latami miała w ten sposób zapobiegać aferom korupcyjnym, tyle że praktyka jest niezgodna z prawem. Nie ostali się pracownicy Deutsche Bank, ani nawet kasjerki tanich sklepów KIK. Dyrekcja chciała wiedzieć, w jakim stanie jest ich konto osobiste i czy któraś nie zechciałaby zasilić go, podkradając z kasy sklep. To tylko wierzchołek góry lodowej. Nikt nie wie jeszcze, co dzieje się w prywatnych małych firmach. Niska jest znajomość prawa wśród dyrekcji przedsiębiorstw. Jak na razie kierownik działu bezpieczeństwa w Deutsche Bank oddał odznakę i poszedł na bezrobocie.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Z dawna wyczekiwane zwycięstwo, zdobyte wielkim wysiłkiem i opłacone łzami wzruszenia. Jeżeli ktoś z Państwa sądzi, że mowa o politykach z którejkolwiek wczorajszej listy europejskiej, to jest w błędzie. Mowa oczywiście o triumfatorze turnieju na kortach Rolanda Garrosa. 27-letni Federer nie zmarnował szansy, którą mu dał Robin Söderling, usuwając hiszpańskiego zawalidroga. Na zdjęciu w Le Monde Roger siedzi na schodkach, trzyma kurczowo jedyny puchar szlema, jakiego mu jeszcze brakowało, a choć się uśmiecha, wygląda tak, jakby mógł zagryźć każdego, kto mu go spróbuje odebrać. Pucharów było wczoraj kilka, choć nie zabrakło innych naczyń. Tych jednak przyzwoitość nazwać nam nie pozwala. Powiemy więc jedynie dla ułatwienia, że zardzewiały były one i dziurawe. Pierwsze należy się sprawiedliwie kochanym wyborcom, którzy mają demokrację w dużym poważaniu. Co czwarty pofatygował się w Polsce, dwóch na pięciu we Francji. Wstyd. Le Monde stwierdza w komentarzu, że nowe zgromadzenie wygląda prawie tak samo jak poprzednie. Parlament Europejski pozostanie konserwatywny, socjaliści i socjaldemokraci dostali po łapach, niezależnie od tego, czy są u władzy, jak w Wielkiej Brytanii, czy w opozycji. Nie skorzystali na kryzysie. Postępów dokonali zieloni, którzy, jak podkreśla dziennik, skupili się we Francji na tematyce europejskiej. Nie ma gwałtownego wzrostu antyeuropejskiego populizmu, wyjąwszy niejakie postępy na Wyspach. Le Monde korzysta jednak z okazji, by przełożyć przewodniczącemu Komisji Europejskiej, na którego już zagięli parol zwycięzcy francuscy ekologiści. To nie parlament ponosi winę za nieobecność Europy w walce z kryzysem, pisze dziennik. To pan Barroso pozbawiony politycznego charyzmatu i ekonomicznej wyobraźni. Tymczasem rządzący Europejczycy postanowili przedłużyć jego mandat na tym stanowisku. To dla Europy niedobra wiadomość, pisze Le Monde, jakby nie wiedział, że o to właśnie chodzi. Jeszcze czego mianować na to stanowisko kogoś z charyzmatem, autorytetem i wyobraźnią? Żeby bruździł przy każdej okazji? Dość jednego Obamy, który nawet zza oceanu rzuca cień na prawowitych władców Unii, palcem nie wskazując. O klęsce lejburzystów, którzy spadli na trzecie miejsce, opowiedzą Państwu koledzy z redakcji polskiej BBC.
Obsiakość, zapomniałem, przecież ich zlikwidowali już parę lat temu, ale to w końcu nie nasze podwórko, mamy inne kłopoty. Le Monde dziwi się na przykład, dlaczego najszczęśliwsi Europejczycy, za jakich ma Polaków, pobili rekord absencji. W 20. rocznicę pierwszych wolnych wyborów, pisze dziennik, Polakom nie chce się głosować. Na francuskim rynku politycznym dziurawe i zardzewiałe naczynia dostały się socjalistom i centrolewicy, przy czym w tym drugim wypadku wolno mówić o osobistej dedykacji dla pana François Bayrou, przewodniczącego Modemu, czyli Ruchu Demokratycznego. Le Monde przypisuje to lanie spadek o 10 punktów w porównaniu z pierwszą turą wyborów prezydenckich dwa lata temu dwóm czynnikom: beznadziejnej kampanii skupionej nie na kwestiach europejskich, ale na waleniu za wszelką cenę w Sarkoziego oraz paskudnej gafie, jaką była telewizyjna napaść na Cohn-Bendita. No i wreszcie klęska, która utarła się o katastrofę, to porażka socjalistów, którzy zdobyli o 0,2 punkta więcej niż Sojusz Ekologiczny, marne 16% z kawałkiem. Szefowa, pani Aubry, nie miała innego wyjścia, jak porównywać się z ruiną sprzed 15 lat, gdy Michel Rocard z nożem wbitym w plecy przez Mitterranda zebrał 14%. Mimo to nikt nie domaga się głowy pani Aubry, poparują nawet mer Paryża Bertrand Delanoë, któremu fatalny wynik paryski jego partii, trzecie miejsce za ekologami, przepowiada klęskę w tutejszych wyborach samorządowych. Anonimowy socjalista mruczy zgryźliwie pod nosem, kto by tam chciał zająć miejsce Martina. Socjaliści pocieszają się, jak mogą, niezłym wynikiem innych formacji lewicowych. Kiepska to jednak pociecha, skoro ucieczka wyborców pod inne sztandary dowodzi jedynie, że partia socjalistyczna kompletnie straciła wiarygodność. Ponadto zaś, podkreśla Le Monde, niespełna 5-procentowy wynik nowej partii antykapitalistycznej listonosza trockisty Oliviera Besancenu nie różni się od jego osobistego rezultatu w wyborach prezydenckich. Nie udało się przeskoczyć archeosojuszu skupionego wokół komunistów. Jak na nową partię, to kiepsko.
RFI, la radio du monde.
Euronet. RFI z Paryża. Sylwia Gibbs.
Była to nie tyle bitwa, co seria pojedynków. Oto kilka komentarzy na temat wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego we Francji. Pojedynki między partią władzy UMP a główną partią opozycyjną, partią socjalistyczną, między centrową partią Modem a ruchem Europa Ekologia. Tak określił te wybory znany francuski dziennikarz Alain Genestard, dodając jeszcze na okrasę pojedynek między dwoma ugrupowaniami skrajnej lewicy, trockistowską nową partią antykapitalistyczną i frontem lewicy, utworzonym przez dysydentów z partii socjalistycznej i resztki francuskiej partii komunistycznej. Chociaż mowa o partiach, pojedynki toczyli liderzy, których wizerunki zaważyły na europejskiej szali bardziej zapewne niż postaci kandydatów. I chociaż popularność prezydenta Sarkoziego nie była ostatnimi czasy oczywista, sukces jego partii jest, zdaniem obserwatorów, jego osobistym sukcesem, mówi przedstawiciel władz UMP Edouard Courcial.
Jest to przede wszystkim porażka histerycznego antysarkozizmu, który podczas tygodni kampanii wyborczej zastąpił debatę na temat Europy. Zwycięstwo UMP jest dziełem prezydenta Francji. Jest ono plebiscytem na rzecz francuskiej prezydencji w Unii Europejskiej w 2008 roku. Prezydent Sarkozy był obecny na wszystkich frontach i miał okazję udowodnić, niezależnie od ustaw i instytucji, że dzięki prawdziwej woli politycznej można zmienić Europę. Dlatego hasło listy UMP, chcieć to móc w Europie, spodobało się Francuzom tym bardziej, że mogli docenić doświadczenie prezydenta Sarkoziego na czele prezydencji francuskiej w Unii.
Zwycięstwa postgolistów spodziewano się, wskazywały na nie sondaże, ale nie sądzono, że partia socjalistyczna poniesie tak sromotną porażkę, tracąc połowę stanu posiadania w Parlamencie Europejskim. Z powodu podziałów, twierdzą obserwatorzy, ale nie tylko, mówi Jean-Christophe Cambadélis, socjalista umiarkowany z otoczenia obecnego dyrektora Międzynarodowego Funduszu Walutowego Dominika Strauss-Kahna.
Europejczycy na całym kontynencie nie głosowali. Absencja wyborcza dotknęła całą europejską socjaldemokrację. Jesteśmy zawiedzeni. To znaczy, że budowa Europy prowadzona tak jak obecnie nie wzbudza entuzjazmu narodów. Partia socjalistyczna nie była ani na szczeblu europejskim, ani na szczeblu francuskim alternatywą dostatecznie wiarygodną.
Europejczycy głosowali, czy raczej nie głosowali, nogami, mówią francuscy socjaliści, co nie przeszkadza przewidywać kolejnego epizodu wojny na górze, która zagraża tym razem bezpośrednio szefowej PS Martine Aubry. Czyżby nowa szansa dla pokonanej w poprzednim epizodzie Ségolène Royal? W europejskim pojedynku szefów uczestniczył także François Bayrou, szef centrowej partii Modem i trzeci kandydat do fotela prezydenta Francji w 2007 roku. Klęska tej partii była jedną z niespodzianek wyborów europejskich we Francji. Centryści z Modemu uplasowali się za zielonymi tuż przed eurosceptykami Philippa de Villiers, który przyłączył się do ruchu Libertas. Wśród centrowych kandydatów było kilka interesujących postaci i specjalistów w dziedzinie spraw europejskich, ale szef partii, który sam nie kandydował, ale powszechnie się udzielał, najwyraźniej popsuł im szyki strategią maksymalnej opozycji, nie tylko wobec prezydenta Sarkoziego, ale także wobec przedstawicieli innych ugrupowań jak szef Zielonych, Daniel Cohn-Bendit. Ten ostatni odniósł natomiast we Francji triumf, który jest być może największą niespodzianką tych wyborów. Obserwatorzy przypisują sukces Zielonych wyjątkowej popularności Cohn-Bendita, chociaż sami Zieloni wolą inną wersję. Ich sukces byłby owocem kampanii wokół projektu z prawdziwego zdarzenia, prowadzonej w terenie i z determinacją na temat Europy, a nie Francji. Może to i prawda, ale druga lista francuskich Zielonych z udziałem m.in. poety i piosenkarza Francisa Lalana utonęła w morzu głosów oddanych na listę Daniela Cohn-Bendita. Posłuchajmy na zakończenie głosu niesfornego 60-latka, który przez najbliższe 5 lat będzie rozbrzmiewał w amfiteatrze Parlamentu Europejskiego w Strasburgu i w Brukseli.
Cette journée aujourd'hui peut être un grand moment pour l'écologie politique si nous savons faire, si nous savons continuer dans la dynamique de ce rassemblement. Si nous avons confiance les uns entre les autres, eh bien je vous jure que nous pouvons écrire à partir de ce soir une nouvelle page de l'écologie politique. Oui, ce 7 juin, c'est le D-Day de l'écologie politique.
La radio du monde.
Działające we Wrocławiu Kolegium Europy Wschodniej przyznało po raz szósty nagrodę ufundowaną przez pierwszego i wieloletniego dyrektora rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Słynny kurier z Warszawy ustanowił ją 5 lat temu, by wyróżnić tych, którzy odegrali, cytuję, zupełnie decydującą rolę historyczną w tych krytycznych chwilach, jakie przeżywaliśmy. W zatłoczonej sali wrocławskiego Ossolineum, w której podejmowany był tegoroczny laureat, był także nasz korespondent Marek Pędziwol.
Szanowni Państwo, laureatem nagrody Jana Nowaka-Jeziorańskiego w 2009 roku, 20 lat po odzyskaniu wolności przez Polskę, został prezydent Václav Havel. Nagroda została przyznana za zaangażowania w obronę praw człowieka, zasługi w doprowadzeniu do upadku systemu komunistycznego oraz działanie na rzecz przemian demokratycznych i stabilizacji demokracji w Europie Środkowej i Wschodniej. Tekst jest też...
Trzeba powiedzieć, proszę Państwa, że nagroda jest przyznana za to, że Václav Havel jest dobrym człowiekiem, który zawsze w przyzwoity sposób uprawiał politykę dla dobra innych ludzi. Dziękujemy, panie prezydencie.
Najpierw mówił prezydent Wrocławia Rafał Dudkiewicz, potem sekretarz kapituły nagrody dyrektor Ossolineum Adolf Józwenko i znów prezydent Dudkiewicz. A gdy kolejne oklaski już ucichły, głos zabrał laureat, wyraźnie wzruszony owacją na stojąco.
Damy a panowie, ważni przyjaciele.
Panie i panowie, szanowni przyjaciele, przede wszystkim dziękuję za to bardzo przyjacielskie przyjęcie i za piękne słowa wypowiedziane pod moim adresem.
Za druhé bych rád poděkoval za tuto cenu,
Po drugie, chciałbym podziękować za tę nagrodę, którą bardzo sobie cenię, gdyż niesie imię człowieka ucieleśniającego w mych oczach całym swym życiem polską wolnomyślność i odwagę stawiania oporu przeciw systemom totalitarnym. To naprawdę wielki honor być laureatem takiej nagrody.
Jest skutecznie wielką czcią być nosicielem takowej ceny.
Był też trzeci powód do radości.
Nawet się raduję z tego.
A poza tym cieszę się z tego, że tę nagrodę dostaję tu, we Wrocławiu. To tu powstała i tu stała jedną nogą Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka, a drugą nogą stała w naszym kraju. Ta Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka odegrała znaczącą rolę i była, do dziś jest jakimś takim dobrym pętem wiążącym nasze narody. Tej Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej pokłonił się w środę także polski prezydent Lech Kaczyński, wysyłając do Wrocławia swoją minister Ewę Junczyk-Ziomecką z kolejnymi orderami i odznaczeniami dla jej działaczy. Wśród nich była też Dada Fajtlowa, która sporo ryzykowała, goszcząc często w swej karkonoskiej chacie czechosłowackich dysydentów. Natomiast ostatni czechosłowacki i pierwszy czeski prezydent nie zapomniał powiedzieć kilku ciepłych słów pod adresem wszystkich Polaków. Jeśli chodzi o Polskę, to zawsze fascynowała mnie w niej ta odwaga i zdecydowanie postawić na swoją wolność i umieć dla niej coś ofiarować. Często wytykałem swoim rodakom, że chcieliby czegoś, ale jednocześnie chcieliby, by ktoś inny wywalczył to za nich. A tego nie sposób powiedzieć o Polakach.
Coś się nie da żyć o Polacach.
Przed Wacławem Havlem nagrodę Jana Nowaka-Jeziorańskiego otrzymali kolejno pierwszy premier III Rzeczpospolitej Tadeusz Mazowiecki, były prezydent USA George Bush senior, pierwszy prezydent niepodległej Białorusi Stanisław Szuszkiewicz, metropolita paryski kardynał Jean-Marie Lustiger oraz rosyjski obrońca praw człowieka Sergiej Kowaliow. Dla polskiej sekcji RFI mówił Marek Pędziwol, Wrocław.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Felieton ekonomiczny, Piotr Błoński.
Mimo przestróg płynących z ust prezesów banków centralnych, twierdzących, że kryzys finansowy jeszcze nie minął, wielkie banki i instytucje finansowe zaczynają zachowywać się tak, jakby należał on już do przeszłości, w każdym razie w Stanach Zjednoczonych i we Francji. W wypadku Francji można to tłumaczyć po części faktem, że tutejsze banki stosunkowo najmniej ucierpiały i należą do najzdrowszych w krajach rozwiniętych. Bardziej zaskakująca jest postawa wielkich banków amerykańskich. Banki te wcale się nie spieszą obecnie ze zbywaniem tzw. toksycznych kredytów w ramach rządowego programu ich wykupu przez Skarb Państwa. Eksperci tłumaczą, że główne banki, które musiały dokonać rekapitalizacji, okazały się zdolne do ściągnięcia stosownych kapitałów z rynku. W ciągu ostatnich tygodni zebrały bowiem ponad 73 miliardy dolarów, emitując akcje lub obligacje. A testy wykonywane na zlecenie Rezerwy Federalnej pokazują, że kilkanaście największych banków uzupełni w ten sposób do wystarczającej wysokości swoje środki własne bez uciekania się do publicznej pomocy. To też agencja FDIC, której powierzono rozdział owych setek miliardów dolarów planu Geithnera, zawiesiła jeden z jego głównych programów, opiewający na 100 miliardów. Program ten miał zachęcać banki do odstępowania wspomnianych toksycznych kredytów. To nie znaczy, że władze USA zrezygnowały z oczyszczenia systemu finansowego z toksycznych kredytów, które szacuje się na 1000 miliardów, w szczególności kredytów na nieruchomości. Natomiast, czego nie spodziewano się tak wcześnie, wielkie banki pragną jak najszybciej wyzwolić się z ograniczeń narzuconych w zamian za pomoc państwową w najgorszym momencie kryzysu i, żeby ten moment przyspieszyć, przewidują przedterminowy zwrot tej pomocy. We Francji przebieg kryzysu finansowego był dotąd łagodniejszy niż w USA, a zaangażowanie państwa w pomoc i gwarancje dla sektora bankowego zdecydowane. W rezultacie dochodzi do swoistej konkurencji między emisjami tych banków, a emisjami z państwową gwarancją, które rozprowadza utworzona w tym celu instytucja SFEF, Towarzystwo Finansowania Gospodarki Francuskiej. Różnica oprocentowania tych obligacji zmniejsza się, co świadczy o wyraźnym powrocie zaufania do banków. Największe, jak Crédit Agricole i BNP Paribas, ściągnęły z rynku w ostatnim kwartale po 2 do 3 miliardów euro. Dostęp do kapitału powraca do normy w wypadku wielkich banków, pozostaje jednak problem mniejszych banków i przedsiębiorstw, dla których pieniądz jest znacznie droższy. Ale gdyby było inaczej, byłoby już po kryzysie.
RFI, la radio du monde.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
W ubiegłym tygodniu miała miejsce w Paryżu piąta edycja serii Europejskiego Salonu Badań Naukowych i Wynalazczości. Polskę reprezentowało kilka przedsiębiorstw, ale największe zainteresowanie budził wynalazek specjalnych robotów. Stoisko na paryskich targach wynalazczości przygotowane zostało wspólnie przez Instytut Technologii i Eksploatacji Państwowego Instytutu Badawczego z Radomia oraz nieco bardziej praktycznie przez Politechnikę Śląską z Gliwic. Na temat polskiego wynalazku rozmawiałem na targach w Paryżu z jednym z jego głównych konceptorów, magistrem inżynierem Marcinem Januszką, doktorantem w Gliwickiej Politechnice. Z czym przyjechaliście tutaj do Paryża?
My tutaj prezentujemy zespół autonomicznych, mobilnych robotów do inspekcji grupowej obiektów technicznych. Zespół ten składa się z 4 małych robotów inspekcyjnych oraz 1 dużego robota transportowego. Duży robot transportowy służy do przewożenia tych małych robotów na dalsze odległości. Następnie te małe roboty wyjeżdżają z tego robota transportowego i dokonują inspekcji obiektu technicznego. Inspekcja może polegać na przykład na detekcji temperatury. Mogą roboty inspekcyjne być wyposażone również w kamery, z których obraz przekazywany jest do operatora, który może znajdować się powiedzmy kilometr, 2 kilometry dalej na danym obszarze, w jakiejś bazie operatora właśnie. Dodatkowo możemy przesyłać inne sygnały z czujników, które są zamontowane na tych robotach. Mogą to być czujniki temperatury, czujniki gazu, dymu. Tutaj został specjalnie zaprojektowany system taki uniwersalny do szybkiego montażu i bezproblemowego montażu tych czujników na tych małych robotach inspekcyjnych. Roboty, tak jak już wspomniałem wcześniej, one są autonomiczne i same wykonują odpowiednie zadania, które zostaną wcześniej na samym początku danej misji ustalone. Roboty są autonomiczne, one działają samodzielnie, one są same w stanie wykonywać odpowiednie zadania, które wcześniej na początku zdefiniujemy. Więc jeśli ustalimy pewne poszczególne kroki, jakie mają te roboty wykonywać zadania w ciągu danej misji, one wykonują je w pełni autonomicznie. Nie musi tutaj żaden operator ingerować w to, co one robią. One po prostu działają samodzielnie. Z tym, że istnieje tutaj oczywiście możliwość, żeby przejąć zdalną kontrolę nad tym robotem, jeśli przykładowo robot by gdzieś wjechał, gdzie samodzielnie nie byłby w stanie wyjechać, chociaż one są na tyle inteligentne, że raczej sobie radzą z takimi trudnymi warunkami. Ale jeśli zdarzy się taka sytuacja, że nie są w stanie samodzielnie z danego miejsca wyjechać, możemy przejąć zdalną kontrolę nad danym robotem i wyprowadzić go z danego obszaru. Te roboty, oprócz tego, co wspomniałem, to możemy wyposażyć w czujniki na przykład do detekcji, do wykrywania ruchu. Mogą służyć one jako zastępować firmy ochroniarskie, ochroniarzy, którzy na jakimś tam odległym obszarze powinni chronić i sprawdzać, czy jakiś złodziej nie przekroczył jakiegoś tam obszaru, czy nie wszedł na tereny firmy, gdzie nie powinien się tam znaleźć. Możemy ustawić barierę, 2 roboty, jeżeli dana osoba przekroczy tą barierę. Wtedy operator dostaje informację na komputerze, że została właśnie przerwana bariera, że jakaś osoba wdarła się na teren jakiegoś zakładu, magazynu i wtedy może wysłać jakąś grupę interwencyjną. Na chwilę obecną są to prototypy, więc one nie mają jeszcze nigdzie konkretnego zastosowania, chociaż rozmawialiśmy z pewnymi firmami, które wstępnie wyraziły zainteresowanie tym projektem i wyrażały zaciekawienie dosyć duże efektami tego projektu. tak, aby możliwe było, była powiedzmy sprzedaż tych robotów, potrzebne by było jeszcze wprowadzenie pewnych modyfikacji, na przykład konstrukcji tych robotów, no ale to w ramach dalszych projektów jakichś już celowych i wdrożenia można by było to wykonać. Tak jak wspomniałem właśnie to na początku, w obecnej chwili są to na razie prototypy.
Mówił magister inżynier Marcin Januszka, doktorant w Gliwickiej Politechnice, jeden z ojców pokazywanego w Paryżu na Europejskim Salonie Badań Naukowych i Wynalazczości wieloczynnościowego robota.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Stadiony, boiska, stoki narciarskie i tenisowe korty, Tour de France, Roland Garros, francuska pierwsza liga. Sport oczyma Marka Brzezińskiego.
Mieliśmy kiedyś kocicę, czarna była, gdy na wielkim ekranie telewizora grano w piłkę nożną, próbowała ją złapać łapką. Gdy rozgrywano mecz tenisowy, łepek chodził jej w prawo, w lewo, w prawo, w lewo, w prawo, w lewo, aż dziw, że się nie odkręcił od szyi. Tak jak kocicę, trzeba też podziwiać kibiców tej wysublimowanej dyscypliny sportu, bo czerwiec to apogeum tenisowego sezonu w Europie. Właśnie skończył się jeden z najbardziej prestiżowych z wielkoszlemowych turniejów tenisowych, turniej Rolanda Garrosa. Teraz tenisiści z kortu ceglastego przeniosą się na trawkę na Wimbledon. W przeciwieństwie do piłki nożnej, a podobnie do narciarstwa alpejskiego czy żeglarstwa, pojedynki pań w turniejach wielkoszlemowych mogą być równie pasjonujące i podbijające temperaturę emocji równie skutecznie jak mecze panów. Tym razem tak nie było. Tegoroczny turniej od początku już zapowiadał niespodzianki. Odpadli wielcy faworyci. Największa sensacja wydarzyła się u panów. Arcyfaworyt Hiszpan Rafael Nadal, który miał stać się Armstrongiem kortów i wygrać po raz piąty French Open. Armstrong wygrał Tour de France 7 razy pod rząd, ale nie chodzi o liczbę, lecz o to, że jest się dominującą osobowością na korcie czy na szosie, przegrał w 1/8. Jego pogromcą po morderczym czterosetowym pojedynku był Szwed Söderling, postać mało rozpoznawalna na międzynarodowych kortach, chociaż nie taki outsider, bo notowany na 25. miejscu światowych rankingów. Jego zwycięstwo nad Nadalem okrzyknięto wydarzeniem sezonu. Mistrz z Balearów powiedział po tym pojedynku kilka słów, które uważnemu słuchaczowi mogą uzmysłowić, że tenis, jak każdy sport, to nie tylko sprawa techniki odbijania piłeczki, szybkość i koordynacja pracy rąk i nóg, ale to przede wszystkim głowa. Nadal powiedział, a jego słowa świadczą o tym, że czwartoligowy wiolonczelista niekoniecznie musi bić na głowę inteligencją i głęboką autorefleksją sportowca ekstraklasy, a zatem powiedział, że na korcie nie walczył z Söderlingiem, lecz z samym sobą, bo tak naprawdę to na korcie po drugiej stronie siatki naprzeciwko Nadala było ich dwóch, Szwed i on sam, próbujący siebie odnaleźć, złapać ten rytm, który pozwalał mu nawet w trudnych chwilach odbić się i wywalczyć kolejne gemy, sety i doprowadzić do zwycięstwa. Przyznał, że taki zimny prysznic przyjął jako coś absolutnie normalnego, coś, co się musi zawsze sportowcowi przytrafić i co powinno zmusić do refleksji nad tym, co należy poprawić, udoskonalić albo po prostu naprawić. Jednym słowem sprawdza się stara psychologiczna zasada, że jak jesteśmy szczęśliwi, to nie zastanawiamy się nad tym, że coś chcemy zmienić. O tym zaczynamy myśleć wtedy, gdy coś zaczyna zgrzytać, jak piasek dostaje się w tryby dobrze pracującej maszynerii, gdy coś zaczyna się złego dziać w szkole, na uniwersytecie, w pracy, w małżeństwie czy na bieżni. Nadal odpadł. Söderling z kwitkiem odprawił w ćwierćfinale Dawidenkę, a potem w półfinale trafił na też nieoczekiwanego gościa, czyli Chica Gonzalesa, rozstawionego z numerem 20. A potem finał. Ale wcześniej na kortach pojawiły się panie. Niebo zaciągnęło się chmurami, jakby chciało zdrzemnąć się w ten weekend pod kołderką tkaną z ciemnoszarych baranków. Rano sprawa wyglądała beznadziejnie, bolała jak z cebra. Im bliżej wieczora, tym niebo bardziej jaśniało. Na korty wyszły dwie Rosjanki, jako że finał Rolanda Garrosa 2009 w wersji kobiecej był w 100% rosyjski. Z jednej strony Safina, która przez dotychczasowe pojedynki przeszła jak burza, tylko z Białorusinką Azarienką musiała walczyć 3 sety. Poza tym sprawę załatwiała w 2 najczęściej hiperkrótkich setach. Naprzeciw Safiny stanęła Svitolina Kuzniecowa, numer 7 na światowych listach. Safina była faworytką, ale po raz kolejny okazało się, że to tenisistka uderza rakietą, a psychika piłkę nosi, żeby wyższych sił już w to nie mieszać. Safina po raz drugi w finale Rolanda Garrosa. W ubiegłym roku przegrała ze śliczną jak obrazek Serbką Anną Iwanowicz. W tym roku Iwanowicz odpadła jak Nadal w ćwierćfinale. Ceglasta czerwień kortu, siatka to granice terytoriów. Po jednej stronie Safina, po drugiej serdeczna przyjaciółka Kuzniecowa. W ćwierćfinale pogromczyni Agnieszki Radwańskiej. I właśnie Kuzniecowa wygrywa, wykorzystując swoje predyspozycje psychiczne, bo to one grają większą rolę niż technika i zdolności, a także doświadczenie, bo już raz wygrała wielkiego szlema w US Open. gra nieciekawie, ale skutecznie, wolno, ale nie popełnia błędów. Safina kończy wielkim akordem, swoją porażkę wieńczy dwoma błędami serwisowymi. Znów łzy radości, smutku, jak to w sporcie zwykle bywa. I oto finał panów, też lało. To nie była deszczowa piosenka, to był tenis pod prysznicem. Co chwila przerywany pojedynek, do którego Szwajcar Roger Federer wyszedł maksymalnie skoncentrowany, zmobilizowany do tego, aby po raz pierwszy w swojej karierze wygrać turniej na kortach Rolanda Garrosa. A tego trofeum jeszcze nie miał w swojej kolekcji. Szwedzi mieli w dziejach tenisa wyśmienitych zawodników, że wymienią tylko dwóch, Björna Borga i Matsa Wilandera. Robin Zetterling, największe odkrycie tegorocznej edycji Rolanda Garrosa, to 25. rakieta świata przed French Open. Tenisista raczej mniej znany szerokiej publiczności, która zaczęła mówić o tym mężczyźnie o posturze piłkarza ręcznego czy siatkarza, niemal 2 metry wzrostu, po wyeliminowaniu przez niego arcyfaworyta Rafaela Nadala. Mats Wilander, kapitan drużyny Szwecji w rozgrywkach Pucharu Davisa, twierdzi, że Robinowi w jego podbojach paryskich kortów pomagało poczucie humoru. Wielki psycholog brytyjski, niemiecko-żydowskiego pochodzenia Eysenck, twierdził, że poczucie humoru to część osobowości. Są i tacy, którzy widzą wpływ kultury na naszą reakcję śmiechem na dowcip. Jeden się śmieje z Monty Pythona, inny z Louisa de Finesa. Dowcip Zetterlinga jest tak abstrakcyjny, że może rozbawić tylko wąskie grono reniferów w Laponii, ale pewnie działa jak tarcza ochronna w chwilach stresu. Tarcza świetnie zdawała egzamin do finału, który i tak jest ogromnym sukcesem Szweda. W finale wygrał Roger Federer w 3 setach 6-1, 7-6, 6-4. Jest to 14. zwycięstwo Szwajcara w turniejach wielkoszlemowych, jednak jak dotąd nigdy nie udało mu się zwyciężyć w turnieju nazwanym imieniem francuskiego lotnika pochodzącego z położonej na Oceanie Indyjskim wyspy Reunion. Tym samym Roger Federer wyrównał rekord zwycięstw w turniejach wielkiego szlema Amerykanina Pita Samprasa. Przed meczem komentatorzy nie lekceważyli Szweda, jednak oczy wszystkich zwrócone były na Szwajcara. Dziennik L'Équipe pisał w niedzielę rano, że Federer staje na korcie w pojedynku ze swoją przyszłością. Po meczu zapłakany Federer powtarzał, że to niesamowite już dało mu się wygrać wymarzony turniej Rolanda Garrosa. Robin Zetterling wyeliminował głównego faworyta Rafaela Nadala, który przez ostatnie lata był królem Rolanda Garrosa i zaporą nie do przeskoczenia właśnie dla Federera, trzykrotnego finalisty Rolanda Garrosa. Za każdym razem na drodze Szwajcara stawał tenisista z Balearów. Tym razem udało się. Roger Federer zapisał się w bogatej historii paryskiego turnieju, a Zetterling nuci za Edith Piaf. Niczego nie żałuję.
RFI. 4 czerwca 1989 roku, w pierwszych niecałkiem fikcyjnych wyborach parlamentarnych po wojnie, Polacy jednoznacznie powiedzieli, kogo darzą zaufaniem, a kogo nie. Tam, gdzie o mandaty toczyła się autentyczna walka, komuniści przepadli z kretesem. Wszystko, co było do wzięcia, czyli 35% foteli w Sejmie oraz 99 ze 100 w Senacie, obsadzili kandydaci Komitetu Wyborczego Solidarności, którzy sfotografowali się z Lechem Wałęsą i te zdjęcia umieścili na swych wyborczych plakatach. Tego dnia zaczął się ciąg wielkich wydarzeń, które przeszły do historii pod nazwą Jesieni Ludów. Najpierw była Polska, potem runął mur berliński, aksamitna rewolucja obaliła komunizm w Czechosłowacji. Koniec tego historycznego domina to upadek Związku Sowieckiego w 2,5 roku później. Na polski sukces sprzed 20 lat pracowało wielu. Wśród nich także dwaj robotnicy z fabryki traktorów w Ursusie, Zbigniew Bujak i Zbigniew Jana, z których nasz korespondent Marek Pędziwol spotkał niedawno na festiwalu filmowym Kino na granicy w Cieszynie. Walkę z komunizmem zaczęli jeszcze w latach 70. ubiegłego stulecia. W 1980 roku współtworzyli Solidarność w Ursusie, potem w regionie Mazowsze i wreszcie w całym kraju. W wyborach sprzed 20 lat Janas stał się jednym z solidarnościowych posłów. Bujak wtedy nie kandydował. Posłem został 2 lata później, wybrany w pierwszych naprawdę wolnych wyborach do Sejmu. Jak dziś patrzą na przemiany minionych 20 lat, z czego są zadowoleni, czego żałują, oddajmy im głos.
Rok 89 to już 20 lat. Czy po tych 20 latach wasze spojrzenie na to, co się stało od tego czasu, to zadowolenie, rozczarowanie, czy może jakieś jeszcze inne uczucie?
Zbigniew Bujak. Po pierwsze, oczywiście zadowolenie. To nie ma dwóch zdań. Jak porównujemy to do czasów, które znamy, jak porównujemy do sposobu życia, jaki znamy i mamy za sobą, to oczywiście, że zadowolenie. Jesteśmy w wolnym kraju, mamy względnie sprawną, dobrą gospodarkę, mamy normalne relacje, mniej więcej w społeczeństwie. Jak mówię o społeczeństwie, to oczywiście myślę tutaj sobie o mechanizmach działania mediów. No to jednak są wolne media. Myślę tutaj bardzo ogólnie o sytuacji, nie wiem, władz sądowniczych. które no, ogólnie rzecz biorąc są wolne. Myślę tutaj też o samorządzie lokalnym, który ma względnie dobre warunki działania. Myślę tutaj o organizacjach pozarządowych, które są i działają. No i teraz oczywiście od tej chwili mógłbym zacząć ale.
To zaczekajmy za ale.
Zbigniew Janas. Ja przede wszystkim oczywiście jestem szczęśliwy, że dożyłem tych zmian. Bo przecież w tym najgorszym okresie, kiedy siedzieliśmy w podziemiu, nie wiedzieliśmy, czym się to skończy. My byliśmy optymistami. Dlatego, że byliśmy optymistami, myśmy nigdy nie przestali działać, nie wyemigrowaliśmy, ale gdzieś tam z tyłu głowy oczywiście znaliśmy historię Polski. Tak? I mogliśmy przewidywać, że to nie pójdzie w dobrą stronę i że my oczywiście za to też zapłacimy cenę. Ale naszemu pokoleniu, nam udało się. Ja zawsze tutaj opowiadam historię ze Zbyszkiem, jak dosłownie na początku 82 roku siedzieliśmy tam już ścigani listami gończymi. I tak Zbyszek sobie siedzi i tak w którymś momencie tak podskoczył, uderzył pięściami w stół, mówił, wiesz co będzie najfajniejsze? Że to my obalimy ten komunizm. W 82 roku. Przecież to w ogóle była, można powiedzieć, czarny okres, prawda, zupełnie. I teraz właściwie te największe marzenia nasze z tamtego czasu się spełniły przecież. Dla mnie to, że ja dzisiaj jestem w Cieszynie, że ja mogę przychodzić jak tylko chcę do czeskiego Cieszyna. My tak na co dzień to tego nie widzimy w ogóle. Ale to jest po prostu, to jest jakieś marzenie wielkie, spełnione, które ja ciągle czuję. I dla mnie to cały czas jest olbrzymia wartość. Więc dzisiaj siedzieć i narzekać, no chyba trochę przesada.
A jednak zapytam, a co do skwiera?
To ale. No powiem tak, mamy za sobą Solidarność, która była naprawdę wielką organizacją. To było nie tyle 10 milionów członków, bo to fakt, ale to przede wszystkim było około miliona aktywnych ludzi. Co znaczy aktywnych? To byli ludzie, którzy na przykład w służbie zdrowia zajmowali się projektowaniem reform w służbie zdrowia, planowaniem, jak ta służba zdrowia ma być finansowana. To byli ludzie, którzy stworzyli gotowe modele zarządzania służbą zdrowia i jej finansowania. Co dzisiaj po latach, patrząc jak to funkcjonuje, mogę o tamtym modelu naszym powiedzieć, że był nie tylko znakomity. Ja nie waham się już dzisiaj mówić, że był genialny. Jak to się stało, że nikt do tego modelu nie jest w stanie sięgnąć, nie jest w stanie go jakby ponownie pokazać obywatelom, zachęcić do jego stosowania, tego do końca nie rozumiem. Inne dziedziny, no nie, uważam, że byliśmy bardzo dobrze, precyzyjnie dobrze przygotowani do zreformowania władzy sądowniczej, wiedząc, że ona jest najważniejsza. Dla obywateli jest najważniejsza, prawda? Że ona raczej powstrzymuje różne fanaberie władzy wykonawczej, prawda, a nawet władzy ustawodawczej. No, mogę powiedzieć, że z tego modelu władzy sądowniczej dzisiaj mamy niewiele, mamy tylko pewne symbole, no bo jak stworzyliśmy Naczelną Radę Sądowniczą, no to owszem, to jest pewna instytucja, którą powołaliśmy do życia, ale ona jeszcze nie stworzyła prawidłowych warunków pracy sędziego, a to sędzia, ten pojedynczy człowiek, który ma serwować wyroki, to on tu jest najważniejszy. Więc marzy mi się, żebyśmy jednak do tego, do czegośmy doszli w Solidarności, żebyśmy mogli wrócić. Dużo nasi ludzie pracowali nad systemem zarządzania kulturą. Były całe wypracowane modele zarządzania kulturą, finansowania kultury. Marzy mi się, żebyśmy mogli wrócić do tego modelu i choćby częściowo go zrealizować. Bo naprawdę niewiele czy zgoła nic z tego nie zostało. Nasz system jest w ogromnej mierze systemem PRL-owskim. Trzeba powiedzieć jeszcze, że wypracowany został dobry model funkcjonowania mediów publicznych z precyzyjnym rozdziałem między mediami publicznymi a prywatnymi. Ja na przykład wiedziałem, to mi ci, którzy nad tym pracowali, przekazali, wbili mi do głowy, że media publiczne mają być finansowane z abonamentu i budżetu, a dochody z reklam są zarezerwowane dla mediów prywatnych. Po co? Żeby mieli pieniądze na swoją działalność. Żeby nie musieli urządzać tych wywiadów, w których liczy się widowisko, prawda? Żeby jeden drugiego zagryzł na antenie, czy to radiowej, czy telewizyjnej, tylko żeby rzeczywiście tworzyć audycje, w których podmiotem jest obywatel, że go trzeba poinformować i stworzyć też jakąś platformę do dyskusji. Więc tego wszystkiego, co było istotą i sensem kultury Solidarności, a czego dzisiaj w rządzeniu państwem i zarządzaniu zarządzaniu, jak administracją nie ma. Tego mi bardzo, bardzo brakuje.
A tobie?
Przecież jestem obywatelem, więc dotykają mnie wszystkie te bolączki, o których Zbyszek mówi, bo oczywiście dotyka mnie to, że jest stan dróg, jaki jest. Od kilku lat prowadzę firmę i bardzo dużo bym potrafił powiedzieć na temat zachowania się urzędów skarbowych w stosunku do obywatela, z którego podatków oni żyją. Przecież to nie odwrotnie. No ja pracuję i płacę podatki. No i z tego jest utrzymywane urzędy skarbowe. Jestem traktowany jak przestępca. Nie wiem, czy to każdy widział, ale jak człowieka wzywają do urzędu skarbowego, to od razu jest taka litania, co mi grozi, do kary śmierci włącznie, ja to się śmieję. Po czym ja idę do urzędu skarbowego i dowiaduję się, że mam 5 zł 70 groszy zadłużenia, o którym oczywiście nie wiedziałem, bo nie wiadomo dlaczego. No i to wszystko ja oczywiście obserwuję, tylko że trzeba powiedzieć jasno, że nasze pokolenie w jakiś sposób było obciążone życiem i myśleniem, które się kształtowało w systemie komunistycznym. Bardzo trudno jest przejść nad tym do porządku dziennego i prawdopodobnie część z tych rozwiązań, które jest i część z tych problemów, o których Zbyszek mówi, bierze się z tego, że nasze pokolenie nie potrafiło, ja nie mówię, że pojedynczy ludzie tego nie potrafili, pojedynczy ludzie potrafili, ale jako pokolenie, jako społeczeństwo nie potrafiliśmy przeskoczyć, że tak powiem, nad tymi naszymi doświadczeniami. Natomiast dzisiaj opowiadamy o tym, Zbyszek o tym pisze, spotykamy się z młodzieżą, opowiadamy o różnych rzeczach i to jest nasz obowiązek po to, że być może to ten następne pokolenie te pewne rzeczy naprawi, zmieni. Przecież oni też potrzebują wyzwań, też oczywiście chcą pracować, chcą robić ambitne projekty, prawda? To są młodzi ludzie, dobrze wykształceni, którzy trochę się tego bagażu niosą przez swoich rodziców, którzy obciążają ich różnymi swoimi problemami. Ale generalnie jest to pokolenie, które żyje już zupełnie w innym czasie. Ja chcę, żeby oni mieli sukces. Nieraz się śmieję, że sukces tego następnego pokolenia dla naszego pokolenia jest niesłychanie istotny, bo oni będą zarabiać na nasze emerytury. Więc po prostu wszystko musimy zrobić, żeby oni mieli ten sukces. I to jest troszeczkę robota dla tego pokolenia solidarnościowego, bo większość z nas właściwie wycofała się z takiej bezpośredniej działalności politycznej, społecznej nawet często. Ja to obserwuję z bólem, bo to wspaniali ludzie byli. Ale po prostu widać wyraźnie, że w tych dzisiejszych czasach nie bardzo się jakoś tam mieszczą, prawda? Z tym rodowodem solidarnościowym, z tym myśleniem o Polsce. Naszym zadaniem jest tej młodzieży przekazanie, że można inaczej. Spróbujcie to zrobić.
20 lat po roku 89, solidarności tej, którą pamiętamy z lat 80-81, właściwie już nie ma. Nie żal wam?
No, jak już powiedziałem, nie żal, po pierwsze, tamtej atmosfery, dlatego że było coś ciekawego, coś głębokiego, coś bardzo mocnego w atmosferze życia w tamtym czasie, co na przykład powodowało, że w takim Ursusie Wrzodak był. Czy przychodził na zebrania, nawet nie wiemy. Ale w tamtej atmosferze on wiedział, że mu gęby otworzyć nie można, bo go wyrzucą, wykopią go z sali, prawda? Czyli, że było coś, co powodowało, że trzeba było się zachować przyzwoicie. Myśmy to stracili. Nawet nie do końca wiem kiedy, nie do końca rozumiem kiedy, ale to mi też pokazuje, że taką dobrą kulturę życia publicznego, ona powstaje szybko. Tak jak szybko powstała Solidarność. To były tygodnie i już mieliśmy inną sytuację. Czyli to nie jest tak, że głębokie zmiany kulturowe, cywilizacyjne wymagają nie wiadomo jak długich lat. Nie. One mogą przyjść szybko i całkowicie odmienić sposób życia, funkcjonowania, właśnie te relacje. Jest tylko pytanie w takim razie, no właśnie, a kto to powoduje? Co tu jest tym takim nośnikiem tej kultury życia? Oczywiście tu też nie ma specjalnych zagadek. Za to odpowiada elita. Elita intelektualna, opinia publiczna. Za to odpowiada profesor, który wykłada na uniwersytecie. Za to odpowiada dziennikarz, który organizuje debatę w telewizji. Ja mam wrażenie, że często nawet się nie zastanawia nad tym, że to, jaką debatę zorganizuje, to, czy to będzie rozmowa, czy kłótnia, to będzie rzutowało na zachowania wszystkich innych obywateli, którzy to później obejrzą. Skoro on zorganizował kłótnię, a to znaczy, że taki mamy kraj, taki mamy styl życia i chcąc, nie chcąc, to się przeniesie. Więc tamtej kultury, tamtej atmosfery mi żal.
słuchacie Państwo Paryża, Radia France International. Nasza audycja powoli dobiega już końca. Ja się z Państwem żegnam. Życzę miłego wieczoru i do usłyszenia.